Pani Katarzyna Solińska, która tworzyła ekspozycję w Muzeum Fabryce Zegarów Wieżowych, jest z nami. Muszę powiedzieć, że to połączenie autentyku z multimediami jest tutaj bardzo interesujące. Oto człowiek przy kuźni, podejrzewam, że coś ważnego, jakiś ważny element zegara właśnie w tej chwili produkuje.
My też podejrzewamy, wytwarza, że coś bardzo ważnego wytwarza. Tak, tak, faktycznie. Mimo, że ta fabryka i realnie też za czasów Mięsowicza stosunkowo niewielka, ponieważ kiedy słyszymy słowo fabryka, wydaje nam się, że spotkamy tutaj setki pracowników i troszeczkę jakieś takie łódzkie realia, ziemia obiecana, prawda, te rzesze osób przychodzące na kolejne zmiany nam się kojarzą. To była bardziej manufaktura, byśmy nazwali, ale ówcześnie nazywano fabrykami w Galicji nawet tego typu zakłady. Zakłady Mięsowicz maksymalnie zatrudniał 10-12 osób, które tutaj pracowały, ale to była ilość wystarczająca, ponieważ on też nad wszystkim musiał czuwać.
W 1908 roku jego mechanizm zegarowy na wielkiej światowej wystawie w Paryżu zdobył główną nagrodę. I to była niesamowita wiadomość, bo mało znany zakład z Galicji, z Krosna, nagle błysnął na salonach przemysłowych świata.
Tak, tak. I to były zegary Mięsowicz. Cały czas podkreślał też w katalogach tych wystaw, ponieważ to był nie tylko też Paryż, była Haga, podejrzewam, że była Bruksela. Tak naprawdę cały czas dogrzebujemy się do tych smaczków historycznych, które gdzieś są zagrzebane przez te lata, a czasem nawet już wieki, ponieważ mówimy tutaj o końcówce XIX wieku. I tak, tak. I on cały czas podkreślał, że to są mechanizmy ręcznie wykonywane. Cały czas. Więc dlatego, jak mamy tutaj te wszędzie maszyny, tak, to faktycznie była fabryka. On stosował nowinki technologiczne, więc miał silniki. Na początku był to silnik gazowy. Potem, jako jeden z pierwszych zakładów w Krośnie, miał doprowadzoną energię elektryczną. I tak, był tutaj silnik elektryczny.
No właśnie, mówił, że reklamował się, prawda? Czytaliśmy to dzisiaj. Reklamował się jako posiadacz fabryki, gdzie działa motor.
Tak, fabryka pędzona motorem, czy ta produkcja tak, pędzona motorem.
Tak, tak, każda reklama miała, bo to było czym się pochwalić, jak na ówczesne czasy. I faktycznie, jak mamy tutaj za nami są takie dwie olbrzymie maszyny i też proszę zwrócić uwagę, to mamy tutaj tak, autentyczne, skórzane taśmy popręgi, więc mamy też silnik, taki motor, wiadomo, już troszeczkę uspółcześniony.
A, tak, oczywiście. Tak.
Tak, ale on też ma ten wał napędowy, do którego są przypięte prawdziwe, skórzane elementy. Tak, tutaj... Wszystkie. Widzę, że mamy nowego pracownika, który no by również chciał coś produkować.
Ja chętnie.
No ale też śrubokręty tutaj widzę.
Tak, 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 bo tutaj musimy pamiętać, że obok tych olbrzymich maszyn, akurat tu mamy dwie tokarki, które jakby spowodowały, że te elementy stawały się bardziej precyzyjne. Ja wiem, że może patrząc się na te stosunkowo wielkie maszyny, bo tutaj długość toczenia, one, cała ta maszyna ma prawie 180 cm długości i ta długość toczenia to jest metr, więc by nam się wydawało, że coś olbrzymiego tutaj możemy wykonywać, bo faktycznie mechanizm zegara wieżowego był duży stosunkowo, ale składał się z trybików, które miały bardzo chociażby małe ząbki. Więc o to, żeby te wszystkie ząbki się zgadzały, żeby tych ząbków była wystarczająca ilość, żeby one w odpowiednim czasie się przesuwały, żeby właśnie ten czas dobrze wskazywały. To wszystko wykonywali tutaj pracownicy.
Wie pani, myślę, że to jest matematyka, że to jest bardzo precyzyjnie wszystko obliczone, przemyślane i Mięsowicz myślę, że takie talenty też miał.
Oj, musiał mieć. I to była nie tylko matematyka, ale też fizyka, ponieważ to nie były takie fajne warunki na ówczesnych wieżach, tam gdzie te mechanizmy były montowane. To nie były wieże ogrzewane. Czasem tam, już nie mówię o różnych nieproszonych czasem mieszkańcach, jak ptaki, nietoperze. Dlatego też te mechanizmy były w takich specjalnych szafach, ale tam po prostu było zimno. I musimy pamiętać, że metal się różnie rozkurcza w zależności od temperatury. Czasem też wieża miała jakieś mankamenty. Architekt czasem albo budowniczy coś przestawił, więc każda wieża była inna i nie każda zgadzała się z planami architektonicznymi.
Miała więc wpływ na czas, tak? Znaczy miała
zawsze
wpływ na dokładność zegara, tak?
Tak, tak, tak. Temperatura miała wpływ na czas.
No i właśnie te zegary też miały różne parametry, bo też takie parametry były związane z potrzebami zamawiającego, tak? Na przykład zaintrygowało mnie to, że były zegary z nakręcaniem niekoniecznie, na przykład 36-godzinnym, ale też i innym, że miały biły kwadranse, pół godziny i godziny. To nie jest tak, że wszystkie były jednakowe.
Tak, 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 bo to wszystko zależało od klienta. Nam się wydaje, że taki współczesny marketing jest, polega na dopasowywaniu produktu pod klienta. I zwłaszcza dzisiaj, prawda, też rzemieślnicy są za to cenieni, że faktycznie są w stanie dopasować pod każdego tak. klienta. Mięsowicz, tak, Mięsowicz jak miał swój katalog, no nie był taki katalog, że wybieramy jak z gazetki numer jeden, drugi, trzeci. Nie, on tam zawarł trzy podstawowe pytania, które generalnie streszczały się, do czego ma służyć ten zegar, gdzie ma stać. I on bardzo często się dopytywał, więc każdy z zegarów, mimo że wyprodukował ich niemal 280, każdy był inny. Każdy.
Zegar dedykowany, tak można by powiedzieć. Ale tutaj stoimy przed bardzo ciekawym miejscem. Proszę bardzo. Zegary wykonane lub naprawiane w fabryce Mięsowiczów w Krośnie. No i tutaj możemy, proszę Państwa, po pierwsze zobaczyć te wieże, bo one są w druku 3D i pięknie się prezentują, ale także możemy wpisać sobie na planszy nazwę miejscowości jakiejkolwiek, wpiszmy Rzeszów i dowiedzieć się, czy w naszej miejscowości czy okolicy były jakieś tutaj zegary Michała
Mięsowiczów. Jest już, mamy Rzeszów.
Rzeszów, bardzo proszę.
A czasem może to być szokiem.
Proszę bardzo.
Szokiem.
Zegary wyprodukowane. Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Rok produkcji 1905.
Tak, i akurat sąd okręgowy nawet też mamy wydrukowany w 3D.
Mamy drugi Kościół Ojców Bernardynów, rok 1905. Mechanizm dużego typu wybijający kwadranse i godziny. Mhm. Dowiedzą się Państwo wszystkiego.
A gdzie jeszcze w Polsce są te zegary? Bo wiem o Szamotułach, taki wyjątkowy
w Brzozowie,
zegar.
Jak pamiętam. Mhm.
Tak, tak. Ówczesny ratusz, dzisiaj tam jest muzeum. Tak. I nawet dyrektor tego muzeum właśnie uczestniczy w naszej konferencji, która też jest elementem otwarcia. Tak, tak, więc łączymy. Tak jak Mięsowicz dawniej łączył całą Polskę swoimi realizacjami, my też nadal jakby łączymy jako fabryka, ale faktycznie cała Polska to, gdybyśmy na ówczesną drugą Rzeczpospolitą spojrzeli, to od jednej granicy do drugiej, czyli od Kołomyi po Hel, bo nawet na Helu był zegar Mięsowicza.
Pięknie. Pomieszczenie kolejne to jest miejsce, gdzie prezentowane są różne modele zegarów. Tutaj właściwie spotkają Państwo wszystko to, co w domach babci i dziadzia się znajdowało.
Takie trochę nieoczywiste, bo akurat pewnie u babci i dziadzia zegara wieżowego może nie spotkamy ale na kredensie. Ale tak, 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 bo tutaj to jest ta sfera działalności, o której czasem się zapomina, trochę mówiąc o Michale Mięsowiczu, tym zegarmistrzu wieżowym, ponieważ tak go określamy. Michał Mięsowicz, uczony przez swojego ojca, też zegarmistrza, po prostu był zegarmistrzem, czyli takim kimś, do którego możemy przyjść i naprawić nasz zegarek kieszonkowy, taki, który nosimy na nadgarstku, i on jak najbardziej też był kompetentny, żeby to zrobić. I też bardzo dużą częścią jego działalności, działalności rodzinnej, ponieważ też potem jego córka Helena prowadziła ten sklep, zakład, przez chwilę żona prowadziła, więc to był taki interes rodzinny, w który wszyscy zostali wciągnięci, i tutaj właśnie w tej części sali mamy zegary i tutaj też możemy je zobaczyć z każdej strony, więc nie są one tak powieszone, gdzie zazwyczaj te plecki dotykały ściany i nie widzieliśmy tych plecków. Mamy tutaj takie okienka i możemy zobaczyć, są pieczątki Michał Mięsowicz, są jego odręczne podpisy, notatki, tak, typu numer i data, więc możemy zobaczyć, że zegar był z 22 roku, 27, bardzo, bardzo różne okresy, i to też była wiodąca część działalności Mięsowicza, zegarmistrza, który był bardzo wszechstronną osobą.
5 łamane przez 8. 1929.
To jest ówczesny zapis daty, 5 przez 8, czyli 5 sierpnia.
To jeszcze zapytam o to, w jaki sposób wyglądało to montowanie zegarów. To była cała wyprawa ekipy tutaj z fabryki zegarów wieżowych, razem z mistrzem oczywiście, w to miejsce, gdzie ten zegar miał być.
Tak, tak, tak. One dzisiaj nam czasem sprawiają psikusy i problemy, jak potrzebujemy je przewieźć. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak wożenie na bardzo duże odległości. Jak wspomniałam, Hel. Gdzie jest Krosno, a gdzie jest Hel? To
wyprawa
są niesamowite.
Kilkudniowa, podejrzewam.
Tak, tak. I to głównie było transportowane pociągami. Chociaż czasem pociąg dojeżdżał, przybyliśmy do tej głównej stacji, a kościoły były w pomniejszych miejscowościach. Więc to była olbrzymia logistyka, żeby jakaś dorożka, powóz, coś jeszcze dojechało, przewiozło. I też musimy pamiętać, że przez większą część działalności fabryki nie było telefonów,
no
więc to było omawianie się listowne na godziny. Czasem też telegram, prawda, wchodził w grę, bo to jednak też była taka sposób szybkiego przekazywania sobie informacji. I tutaj musimy o tym pamiętać, że jak wspaniale ta fabryka funkcjonowała i jaki zmysł nawet takiego korpo, prawda, szefa był wymagany od Mięsowicza, który to wszystko potrafił spiąć.
Nie ma wątpliwości, Michał Mięsowicz naprawdę był bardzo nowoczesnym, jak na owe czasy, biznesmenem. Prowadził swój zakład bardzo nowocześnie. Nawet ta cała forma związana z promocją, reklamowaniem się na bardzo wysokim poziomie.
Tak, i właśnie wysyłaniem na konkursy, na tak. wystawy międzynarodowe. Cały
wiedział,
czas
jak to jest ważne.
O to dbał, tak.
No i jeszcze tutaj na koniec to, co mnie uderzyło też w tych wspomnieniach o Michale Mięsowiczu i co wskazuje na to, że był człowiekiem nowoczesnym i współczesnym jak na owe czasy, nie wierzył w przesądy podobno, tak? Bo montował swoje zegary w poniedziałki, czyli nie szewski poniedziałek, że to nie odkładamy, nic nie robimy, tylko wręcz przeciwnie. Tak,
tak,
było?
Tak, tak. Dla niego czas się liczył, każda minuta była ważna, więc odwlekanie terminu montażu nie wchodziło tutaj w grę.
Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Solińska oprowadzała nas po tej właśnie fabrycznej części muzeum. Zachęcamy, byście Państwo to zobaczyli, bo to jest spotkanie z dawnym rzemiosłem, pięknym, a jednocześnie już nieistniejącym dzisiaj.
Dziękuję, zapraszamy. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas.